Przeczytajmy więc ten krótki werset, który jest wypowiedzią Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z rozdziału 18. Jest to 6 werset. Kto zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Niezwykła ilustracja. Pełna dramaturgii. I chciałbym, żebyśmy rozważając ten werset, dotknęli 5 miejsc. Po pierwsze, będziemy mówili o zgorszeniu. O biblijnej perspektywie na zgorszenie. Po drugie, będziemy mówili o małych. Jak Pan Jezus mówi, tych małych, a więc małych, którzy byli w pobliżu, gdy On mówił, konkretnych małych, znajdujących się w pobliżu. Po trzecie, będziemy mówili o tym, co lepsze, co bardziej opłacalne, co korzystniejsze, ale dla kogo? Po czwarte, będziemy mówili o pewnym szczególnym kamieniu. I po piąte, będziemy mówili o szczególnym zastosowaniu tego kamienia. A więc mali. Kim w dzisiejszym wersecie są mali, o których mówi Pan Jezus? I nie popełnimy błędu, jeżeli powiemy mali, to te dzieci, ponieważ najbliższy kontekst tej wypowiedzi, jeżeli mamy otwarte Biblię, to Pan Jezus bierze dziecko, stawia przed ludźmi i mówi tak. Jeżeli nie nawrócicie się i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A więc mali, czyli mali wiekiem, a więc po prostu dzieci. Ale szerszy kontekst pozwala nam przyjąć jeszcze inne zrozumienia określenie mały. Są to młodzi stażem uczniowie Jezusa. Mali, jeszcze nieistotni we wspólnocie, mało znaczący, i może właśnie dlatego w kontekście niektórzy się z nimi nie liczą. Taki jest wydźwięk tego słowa. Niedługo dalej znajdujemy ilustrację o stadzie owiec. Możemy otworzyć Biblię, zobaczyć. Trochę dalej, niedaleko dosłownie. W której Pan Jezus opowiada o tym, że ze stada zgubiła się jedna owca. Pasterz zostawia 99 bezpiecznych owiec i wyrusza w drogę, żeby szukać tej jednej. I kiedy ją znajduje, udaje mu się ją sprowadzić z powrotem. I wtedy jest wielka radość w niebie z powodu nawrócenia małego. Tego nieistotnego. Tego młodego wierzy. I Pan Jezus puentuje tą swoją wypowiedź słowami: nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Kogo ma na myśli? Młodych w wierze. Ludzi, którzy poszli za Nim. Pełni nadziei. Pełni wyobrażenia niezwykłego na temat tego, co ich spotka, kiedy będą szli za Jezusem. I z jakiegoś powodu odłączyli się od stada. Dotknięci przykładem starszych, zachowaniem, wypowiedziami, sposobem załatwiania spraw. Bo ci mali, jak to bywa w życiu, skubią trawkę, żują trawkę i przyglądają się, co robią większe owce. Jak załatwiają swoje sprawy, jak żyją ze sobą, jak funkcjonują. Ale chcemy też mówić o zgorszeniu. Dlaczego ten mały, będąc częścią stada, odłączył się od niego i się zgubił? Głupi jest, niedojrzały, młody. Kontekst pokazuje, że wcale nie. Wszystkie owce są głupie. Owca mała zgubiła się z innego powodu. I ten powód pokazany jest wcześniej. Zgubiła się z powodu zgorszenia. Nie umawiałem się z ludźmi, ale proszę, żebyście zareagowali. Kto w ciągu ostatnich 6 lat nawrócił się i oddał życie Jezusowi? Czy moglibyście podnieść ręce i wstać ze swoich miejsc? Bardzo proszę. Moglibyście się pokazać? Proszę, wstańcie. Na balkonie są osoby, tu są osoby. Wyobrażacie sobie? Jak wielu wśród nas jest małych, którzy patrzą na nas. I okazuje się w tej ilustracji, że czasami jest tak, że mali odchodzą. Dotknięci żywo w sercu tym, jak żyją starsi. Jak ze sobą rozmawiają, nie bacząc na to, że obok stoi mały, żuje swoją trawkę i patrzy. A my niejednokrotnie załatwiamy te swoje sprawy w taki sposób, strzelając gdzie popadnie i nie patrząc, że giną stojące obok zupełnie niewinne osoby. Patrzą, jak żyjemy przez lata niepogodzeni, niepojednani, skłóceni, a potem sięgamy do kielicha i wspominamy śmierć Pańską, pojednani z Bogiem i z ludźmi. I ludzie, którzy się nawrócili, często przyszli z innego środowiska, przyszli z innych kościołów, a to wiązało się dla nich z potężną presją, zapłaceniem olbrzymiej ceny, przełamaniem lęku, by przekroczyć ten próg rzekomo, w którym jest zakopany krzyż i inne rzeczy. I odważyli się, przyszli tutaj, pełni nadziei, by zobaczyć życie. Mrużą oczy, patrzą i mówią: nie wierzę, widząc nas, którzy od lat jesteśmy poróżnieni, wspominamy grzechy sprzed kilkudziesięciu lat. Odnosimy się do siebie bez miłości i do nich bez miłości. A więc dzisiejszy tekst jest o nas, starszych, o nas. Powinniśmy siebie odnaleźć w tej historii. A więc starsi zgorszyli swoją postawą i to spowodowało w nich mocny sprzeciw, rozgoryczenie, zgorszenie, rozczarowanie. Stało się powodem bólu, upadku, niewiary, odeszli i nie chcą słuchać. Nie chcą słuchać, że Słowo Boże jest prawdą. A więc zgorszył ktoś starszy, bardziej znaczący, ktoś, kto poczuł się panem w sytuacji, by ustawić kogoś drugiego, albo by wprowadzić jakieś swoje standardy. Taki starszy, czytamy w tej ilustracji, jeżeli się nie opamięta, zginie w ogniu piekielnym, ale też niestety jego zły przykład pociąga za sobą młode ofiary jego zgorszenia. To, że my, gorsząc innych, zginiemy w ogniu piekielnym, tak mówi ta ilustracja, będąc źródłem zgorszenia. Ale dlaczego mają ginąć mali? W tej ilustracji porusza mnie Boża pasja, z jaką szuka on zgubionych małych. Wyrusza. Szuka. A kiedy znajdzie, musi jeszcze zrobić wszystko, co możliwe, żeby sprowadzić go z powrotem. A to nie zawsze jest możliwe z powodu zgorszenia. Czy odnaleziony młody zechce wrócić? Czy odnaleziony mały zaufa ponownie? Czy się odważy? Czemu miałby to zrobić? Jeżeli my nie mamy bojaźni Bożej, aby zmieniać swoje zachowanie, czemu on miałby to zrobić? Trzeba być niespełna rozumu, by wrócić w takie samo miejsce. Ale ta ilustracja mówi jeszcze o kamieniu. Szczególnym kamieniu. Nie jest taki kamień, który ja znalazłem na plaży w Irlandii. Niezwykły, z otworem. Właściwie tylko przełożyć jakiś rzemień i można już go założyć na szyję. Szczególna biżuteria. Nie jest to taki kamień, który mógłbyś, zebrawszy wszystkie siły, podnieść. Taki głaz. To nie jest taki kamień. To jest kamień, żarno, które jest napędzane przez zwierzę, przez osła. Trzeba większej siły niż twoja, by go toczyć. Jest to kamień, który cię przygniecie i właśnie taki kamień jest wzięty, do niego zamocowana jest lina i do tej liny uwiązana jest twoja szyja. A więc zaczynamy poznawać zastosowanie tego kamienia, szczególnego kamienia. On normalnie służy do tego, by wyrobić z niego mąkę, by wytłoczyć olej, ale znalazł inne zastosowanie. Ten kamień w naszej historii został przywiązany do twojej szyi. Zostałeś razem z tym olbrzymim kamieniem wsadzony na okręt, który wypływa na środek morza. Na otwarte morze, tak jest tutaj napisane w tym wersecie. I w tym miejscu, gdzie jest głębia, jesteś wyrzucony za burtę. Co się stanie? Dopłyniesz do brzegu? Ten kamień, który cię przygniecie, a który jest przywiązany do twojej szyi, pociągnie cię w dół z olbrzymią prędkością. A ty opadając, będziesz tracił oddech, nie będziesz w stanie już dłużej nie oddychać i w końcu utoniesz, zostając na dnie głębi morza czy oceanu. I wiecie, co jest dotykające w tej ilustracji? Pan Jezus mówi, to jest lepsze dla ciebie. To jest dla ciebie korzystniejsze. Niż co? Co może być korzystniejsze od tak strasznej śmierci? Czy jest coś, co jest korzystniejsze od czegoś takiego? Czy jest coś, co jest straszniejsze od takiej śmierci? Biada jest straszniejsza. Biada. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. My czytamy to słowo biada. Czujemy, że jest w nim jakaś groza, ale to słowo zawiera w sobie potężny ładunek emocjonalny, który właściwie nie można wypowiedzieć normalnie niż krzycząc z trwogą i z lękiem. Biada! Biada! Kiedy Pan Jezus to mówił, mówił w taki sposób. Nie, biada wam, tylko mówił z przerażeniem, ponieważ dla Niego to słowo biada wiąże się z tym, co ono naprawdę oznacza, a ono oznacza spotkać się z rozgniewanym Bogiem, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, by szukał to, co zginęło, a ja swoim świadectwem życia zniszczyłem wiarę, która tam się zaczęła tlić. Co mnie spotka przed Bogiem? Co mnie spotka? Biada. Boży gniew. Ja widzę w tym wersecie aniołów, którzy patrzą na Ojca w niebie i tylko czekają. Pozwól nam, Panie, to zakończyć. Jak długo ten młody, ten mały ma to znosić? Ile jeszcze zostanie mu sił, by pozostać, by wierzyć? Ile? Kiedy ty zupełnie bezrefleksyjnie postanawiasz wyruszać z akcją w salę, by napomnieć młodego, zwrócić mu uwagę z jakiegoś tam powodu, zupełnie banalna sprawa, a nawet jeżeli istotna, jak to robisz? A więc jest to okrzyk bólu, Bożego gniewu. Biada człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Śmierć przez utonięcie w odmętach oceanu jest lepsza. Jest lepsza, korzystniejsza niż wpadnięcie w ręce Boga, który jest pełen gniewu za zgorszenie, które przynosimy do życia młodych. Biada człowiekowi, który jest odpowiedzialny za ich zgorszenie. Aniołowie ich ustawicznie patrzą na oblicze Boga i czekają, że w końcu zostaną wysłani. A po co są posyłani, mówi list do Hebrajczyków? Ku zbawieniu. Ku ich zbawieniu. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Tak też nie jest wolą Ojca naszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. I kiedy przykładamy do tego rękę, Bóg staje się naszym wrogiem. Bóg staje się naszym nieprzyjacielem. Bo zbawienie tego jednego małego nastąpiło za cenę życia Jego Syna Jezusa Chrystusa. powinniśmy w tych słowach dostrzec Boże serce, Bożą pasję. Ta miłość odnalazła również mnie i Ciebie. Powinniśmy zobaczyć trud, jak Bóg pracuje w sercu tego młodego, małego człowieka i mówi: nie zniechęcaj się, nie patrz na ludzi. Ja nic Ci nie zrobiłem, ja dałem Ci nowe życie, ja Ci pobłogosławiłem. Ja ofiarowałem Ci zbawienie, mój Syn umarł za Ciebie. Nigdy Ci nie zawiedliśmy. Syn Człowieczy przyszedł, aby zbawić to, co zgubione. I wolą Ojca w niebie jest, aby nie zginął ani jeden z tych małych. Ani jeden z tych małych. Ani jeden z tych małych. Zastosowanie. Pięć takich myśli, bardzo praktycznych. Zróbmy wszystko, by być świadectwem i zachętą dla małych. No fajnie, że są. Wyobrażaliście sobie, ilu ich jest w tym krótkim czasie? Zróbmy wszystko, by otoczyć ich opieką. Zaprośmy ich do domu. Podejmijmy obiadem. Wypytajmy, jak żyją. W czym możemy im pomóc? Co ich zniechęca? O co się potykają tu u nas? Co możemy zrobić, by zmniejszyć ilość tych schodów, o które można się potknąć? Czy my ich inspirujemy? Czy oni, skubiąc tą trawkę i żując ją, jak patrzą na nas, mówią: fajnie tu być. Czy może zastanawiają się o tym, być tu czy nie być? Może bezpieczniej by było nie być. Po co mi to? Odrzuć daleko ze swojego życia wszelkie zgorszenie, które jest od Ciebie. Tam w tych słowach, w tym bloku materiału Jezus mówi: odrzuć daleko rękę, nogę, oko. Nie wolno Ci z tym, co Cię gorszy, tam Pan Jezus mówi, wejść w tą nową przestrzeń, w to życie nowe. Nie wolno. My powinniśmy dołożyć starań, żeby wszystko, czego jesteśmy świadomi, odrzucić daleko od siebie, zanim wejdziemy w przestrzeń życia w Kościół, a jeżeli coś potem widzimy, na bieżąco odrzucać to od siebie, daleko, poza strefę życia. Nie wolno nam wnosić do Kościoła rzeczy, które kojarzą się ze starym życiem i z niezbawionym światem. Bo to jest największym rozczarowaniem małych wierzących, że to tutaj nadal jest. I że niektórzy nie zamierzają wcale się z tym rozstać. I zupełnie nie przejmują się tym. Aby nasz dom był miejscem bezpiecznego schronienia dla młodych, otoczmy ich opieką. I przede wszystkim dołóżmy starań, by nie akceptować zgorszenia, którego nie powinno być między nami. Usuńmy to. A jeżeli nie da się tego oddzielić od człowieka, usuńmy ludzi. Usuńmy, ponieważ naszym grzechem jest to, że akceptujemy grzech, bo jakoś to będzie. I potem ci mali są ranieni, są konfrontowani z postawami, i czują się oszukani. I ten dzisiejszy werset wzywa nas do tego, żebyśmy znaleźli sobie małą grupę osób. Jedną, dwie osoby. Po co? Dwa cele. Aby otworzyć przed nimi swoje życie. Aby nasze życie było przed kimś otwarte. Mam pytanie. Macie spowiedników? To nie ten Kościół. To ten Kościół. I to ta Ewangelia. Słowo Boże mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Przed kim ostatnio wyznawałeś swoje grzechy? Nie, że przed Bogiem, tylko przed Bogiem w obecności kogo ostatnio wyznawałeś swoje grzechy? Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Jedna, dwie osoby, przed którymi twoje życie będzie otwarte, aby wołać razem o własne uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Przed ludźmi, którymi nie będziesz udawał kogoś, kim nie jesteś, ale przełkniesz gorycz porażki, wyznania tego, że jednak upadłeś, jednak zrobiłeś podłą rzecz, ale wyznajesz to, ponieważ nie chcesz, aby to dłużej było częścią ciebie. I Pan Jezus mówi, jak uzgodnicie, ja odpowiem i wysłucham. A druga rzecz, po co jedna, dwie osoby? Nie wstaną ci, którzy już odeszli. Ci nie wstaną, bo ich nie ma. A jak przyszedłem do zboru, to spojrzałem na to, na nazwiska osób, które były tutaj ochrzczone. Wielu z nich już nie ma. Znajdź jedną, dwie osoby. I wołaj do Pana, Boże, czy jest ktoś, wobec kogo zawiniłem, że mógłbym pójść do Niego, wyznać swój grzech i powiedzieć, przepraszam Cię, że Cię rozczarowałem, przepraszam Cię, że Cię zgorszyłem, przepraszam Cię, że byłem dla Ciebie antyświadectwem, przepraszam Cię za to. Niezmiernie żałuję. Tak jest mi wstyd. Chcę Ci powiedzieć, że wyznałem swój grzech, odwróciłem się od niego i chciałbym zrobić wszystko, jeżeli tylko to jest możliwe, abyśmy razem wrócili do Jezusa. I wtedy zrozumiemy, czemu Bóg ma taką pasję dla niezbawionych i czemu Bóg ma pasję dla tego, co zgubione. Bo jak wiele trzeba wysiłku wobec samego siebie, a potem wobec różnych sytuacji, by szukać tego zgubionego i sprowadzić go z powrotem. Kto zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej, korzystniejsze będzie jemu, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Amen.